Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Koło Kina, a w drugim odcinku audycji Koło Kina Dukurno. Ja nazywam się Filip Brzędowski, jestem studentem drugiego roku filmoznawstwa, a podczas tej trzyodcinkowej audycji postaram się opowiedzieć o twórczości francuskiej reżyserki Julie Ducournau. To jak już się rzekło, drugi odcinek. Tym razem skupimy się na pełnometrażowym debiucie, filmie Mięso z 2016 roku. Fantastyczne rozpoczęcie. Powiedziałem, skupimy, bo jest ze mną gość. I to nie byle jaki. Osoba, która ma niezrównane zasługi dla tego podcastu. Również osoba, bez której pewno i mnie by teraz tutaj nie było słuchać. Także już wiecie, gdzie ewentualnie kierować zażalenia. Jest ze mną Adam Sołtys, również członek naszego koła, którego z pewnością kojarzycie z audycji oscarowych, czy ze wspaniałego Gdzie dwóch się boi.
Bardzo dziękuję za powitanie. Jest to zdecydowanie najdłuższe, jakie mi się przytrafiło. I tu nie wiem, jak na to odpowiedzieć. No, zaczerwienie się aż z tego.
Tak, myślę, że wszyscy w tej chwili to widzimy. Może...
Tak, oczywiście. Nie, jakby bardzo mi miło, postaram się nie zawieść. Myślę, że coś mi się mądrego powiedzieć uda.
Myślę, że ja już w pierwszym odcinku na tyle obniżyłem oczekiwania, że trudno tu o jakieś rozczarowanie. Może zaczniemy dość przyziemnie, zanim wpadniemy w ten filmoznawczy strumień świadomości i roślinne nadinterpretowanie mięsa, doszukując się jakichś nawiązań do 60-letnich filmów, których nikt nie widział. To może pomówmy trochę o tym, jak natrafiliśmy na ten film, który można streścić zdaniem od wegetarianizmu do kanibalizmu, a przez to zapewne również na Julie Ducournau. Także jak trafiłeś na mięso?
O samym filmie wiedziałem od dosyć dawna, jak zaczynałem się interesować horrorem tak bardzo mocno w liceum, bo interesowałem się już wcześniej, ale w liceum tak bardzo jakby wszedłem w głębiej trochę, że przestałem oglądać wyłącznie te piątki 13 i tak dalej, tylko troszkę się zafascynowałem nową falą horroru i tak dalej. I oglądałem te wszystkie rzeczy od Eggersa i tak dalej. No, ale Mięsa jakoś mi się nie udało obejrzeć, w sumie nie wiem dlaczego, w sensie tak w miarę blisko premiery, no bo tam światowa to był chyba 2017 rok, jeśli się nie mylę.
Tak, 2016 jakieś festiwale i 17 już na świecie.
No i tak to Mięso za mną chodziło przez długi, długi czas, po czym Ducournau wygrała Palmę w Cannes. No i Titan miało być pokazywane na kamerze akcji, przy której pracowałem. No i stwierdziłem, że wypadałoby nadrobić poprzedni film. No i tak obejrzałem Mięso. I mi się podobało. I po rewatchu wydaje mi się, że nawet bardziej niż Titan.
O, to ciekawe. Czy ostatnio też spotkałem się z taką opinią? Przedstawiałem pierwszy raz twórczość Ducournau pewnej osobie i najpierw Titanę, którym ja oczywiście piję z zachwytu, a potem dopiero Mięso i też ta osoba uważała, że Mięso jest lepsze. Znaczy, jeżeli chodzi jakby jakąś moją przygodę z Mięsem, no to też zaczęło się to bardzo późno, bo tak naprawdę dopiero albo tuż przed, albo w trakcie festiwalu w Cannes, gdzie wygrało Titanę. Pamiętam ogłoszenie tego konkursu głównego i te szały ekscytacji, że będzie Carax, Anderson, Sean Baker, czyli nawiasem mówiąc najzdolniejszy i najoryginalniejszy amerykański reżyser współcześnie, czy też Farhadi, o którym no, dzisiaj już trochę nie myślę aż tak ciepło.
A ma być w tym? Ma być w jury chyba w...
Tak, tak, ma być w jury, miał być prezydentem jury, ale no chyba dobrze, że go tam przesunęli i odsunęli, ale lepiej może nie mówmy o Farhadim. W każdym razie wtedy dopiero nadrobiłem Mięso, czy też pierwszy raz obejrzałem i no co mogę powiedzieć? No, rozpoczęła się piękna miłość. Film był oczywiście obrzydliwy. Po prostu coś paskudnego, a jednocześnie przyciągającego i kuszącego na poziomie tej ludzkiej historii zakopanej pod odgryzionymi kończynami i martwymi zwierzętami. I nie uważam, że jest to perfekcyjny film i te piętrowe metafory mają swoje problemy, ale uważam, że wiele rzeczy tutaj imponuje, co myślę, że jakoś uda nam się w przeciągu najbliższych kilkunastu minut jakoś wyciągnąć. Tak.
I... No, ty tu prowadzisz, więc...
Tak, ja prowadzę, więc może przejdziemy do stylu, który wylewa się z ekranu na widza. I to, co tutaj wylewa się, nie jest zbyt dobrze pachnącym płynem. I tak jak starałem się zarysować to w poprzednim odcinku, filmy Dokurno są, jak już się rzekło tutaj, obrzydliwe i nie inaczej jest w Mięsie, a może szczególnie dobrze widać to w Mięsie, więc zapytam ciebie, drogi gościu, co z tym stylem? Czy rzeczywiście jest aż tak obrzydliwie?
Biorąc pod uwagę, jaki to jest gatunek, czy w jakich gatunkach to się porusza, to trochę musi być obrzydliwie, bo jednak kino kanibalistyczne czy body horror się cechują tym, że są takie dosyć nieprzyjemne w odbiorze i wywracają żołądek. Co prawda dla mnie te wszystkie komentarze, że ktoś tam dlał na sali, tak, trzeba było wzywać karetki i tak dalej, to tak no okej, śmieszne. Ja tak nie mam, tylko ja mam chyba trochę przesuniętą granicę po prostu latami treningu w oglądaniu tego typu rzeczy. A jeśli chodzi o sam styl filmu, to uważam, że jest bardzo wpisany w ten duch nowofalowy, tej nowofalowej, nowej fali horroru, bo jest bardzo duży nacisk na stronę wizualną. Jest muzyka, która totalnie nie pasuje do tego, co się dzieje na ekranie momentami. Statyczne kadry i tak dalej, no to są rzeczy, które generalnie się pojawiają w tych nowofalowych horrorach.
Tak, wspomniałeś tutaj muzyce, ona jest okropna. W sensie w ogóle nie pasuje do tego, co się dzieje i jest taka szalenie tandetna. Nie wiem, w jednym momencie, chyba na koniec filmu, jest taka muzyka imitująca trochę giallo i przypominająca wspominane już kiedyś Profondo Rosso, a z drugiej strony jakieś takie okropne francuskie rapowanie, gdzie nawet ludzie pytali dokładnie na panelach, skąd w ogóle wytrzasnęła taką muzykę i chyba sama musiała to napisać, skoro to jest tak beznadziejne, bo powiedziała nie, to jest prawdziwa jakaś tam kapela i ona jest naprawdę, naprawdę fajna, więc...
To... Mi się ta muzyka bardzo podobała. Jest tak przyjemnie tandetna właśnie.
Tak, tak, jest, no nie wiem, myślę, że to jakoś odpowiada temu stylowi, że to powinno jakoś niepokoić samo w sobie, ale to połączenie tych wszystkich rzeczy sprawia, że to działa. Ale wspomniałeś o tym omdleniu na sali i myślę, że warto to przypomnieć dokładnie, bo to jest jakby mit założycielski tego sukcesu, a z pewnością rozpoznawalności Julii Ducournau, czyli ta anegdota, że podczas seansu w trakcie festiwalu filmowego w Toronto w 2016 roku pewna część widowni omdlała od rzeczy, które tam się wyprawiały na ekranie i wezwano zespół medyczny. I kierownik działu marketingu festiwalu w Toronto, Ryan Werner, musiał nawet wydać oficjalne oświadczenie, w którym powiedział, że wezwano karetkę, ponieważ film w pewnym momencie stał się too much. No i to jest zabawne chyba.
No jest, tak jak mówię, zawsze takie opowieści, bo to nie jest tylko mięso, gdzie takie rzeczy dało się słyszeć. Na pewno coś takiego było przy Pile, przy jakichś filmach typu Insidious czy Conjuring było, że tam po prostu ludzie nie mogli ze strachu wytrzymać na sali. No, tak jak mówię, no może ja nie jestem najlepszą osobą do wypowiadania się w tematach tego, co jest dla mnie w kinie obrzydliwe, bo... No ja wiele rzeczy na ekranie mi się udało zobaczyć, ale no jest to zawsze takie śmieszne.
Tak, to są takie widowiskowe brednie i teraz przypomina się te omdlenia przy projekcjach w XIX wieku, kiedy ta percepcja...
Tak, ten sam kaliber, że tam ludzie wybiegali z sali, bo myśleli, że ich pociąg przejedzie.
Tak, no i też to przykleiła się ta łatka do Ducournau i jak każdy jakiś taki panel na, powiedzmy, mniej wyjątkowym dziennikarzem, który to prowadzi, no to oczywiście jest pytanie, że no, ludzie mdleją na twoich filmach, jak się z tym czujesz? Ona mówi, że jak ma się czuć? No, nie wydaje się, żeby ktoś mdlał, bo sama siedziała w kinie wtedy, ale jeżeli już zaczęliśmy mówić o stylu, to chciałbym też na chwilę skręcić w narrację, bo wydaje mi się, że w tym filmie zaczynamy te filmoznawcze rejony, do czynienia z technikami dystansacyjnymi, które zostały spisane przez Lucję Dęby w tekście Efekt obcości, który ukazał się na łamach pisma Studia Filmoznawcze oraz przez Julię Jadczak, która rozszerzała całość, interpretując twórczość Michela Haneke. I wiele technik i taktyk pojawia się również w Mięsie. i wśród nich znajdziemy między innymi porównanie człowieka do zwierzęcia, przez co człowiek traci do siebie szacunek. I tu mam na myśli przede wszystkim scenę, gdy Justin ogląda na telefonie Adriana nagranie z imprezy, na którą w prosektorium zachowuje się jak zwierzę. I całość potęguje fakt, że jest to właśnie nagrane z telefonu i wchodzimy tutaj w zupełnie inną perspektywę i jakby no, inny obraz. I po raz pierwszy w tym filmie nie jest to perspektywa Justin. I tutaj mam, nie wiem czy ciekawą historię, ale podczas jednych z ostatnich zajęć z narracji filmowej, na które ja niestety nie chodzę, bo jestem na innej specjalizacji, ale moja koleżanka pokazywała fragment mięsa, właśnie ten, który przed chwilą przytoczyłem, i jedna osoba aż musiała wyjść z sali i no jakby to powiedzieć, no...
Ale mdlała, czy nie?
Nie mdlała, ale raczej robiła to, co Justyni w tym filmie robi nad Sebesem. To myślę, że jest zabawne i jednocześnie też trudno mi trochę w to uwierzyć. No ale wracając do tych technik dystansacyjnych, też brak wyjaśnień, kiedy widz nie wie dlaczego, po co i z jakiego powodu dzieją się rzeczy. No i tutaj też zostajemy w pewnej niepewności. Myślę, że szczególnie ten opening filmu sprawił takie wrażenie bardzo dezorientujące. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz?
Tak, i dodatkowo, mimo że to kompletnie nie jest podobne w tym, jak jest nakręcone i tak dalej, ale z jakiegoś powodu to intro mi się kojarzy z Funny Games, jak już Haneke został wspomniany.
Tak, dokładnie.
W sensie taki ogólny ton tego, co tam się wydarzyło.
Musiałem zamknąć okno, ponieważ coś wierci, ale trudno. Tak widać, to też jest jakaś technika dystansacyjna i nie może wszystko wychodzić. I oprócz tego też, wracając do tych efektu obcości, wytrącenie widza z wygodnej pozycji odbioru. I może to nie jest jakieś kino transgresji w pełnej definicji tego, ale już rozmawialiśmy o tej obrzydliwości. Myślę, że ona wcale nie pomaga czuć nam się wygodnie.
Tak, no przy czym no dla mnie jedną taką faktyczną sceną, naprawdę obrzydliwą, była ta scena, w której główna bohaterka wymiotuje włosami.
Tak, dokładnie. Też się z tym zgadzam.
Bo jakby tak, jak generalnie tak osobiście nie mam jakiegoś dobrego, nie wiem, ciepłego stosunku do ludzkich włosów i uważam je za raczej obrzydliwy element ciała. A tutaj mamy taką scenę jednak dosyć obrazową i tych włosów jest dużo.
Zgadzam,
są długie.
Zgadzam się z tym w pełni. Tak jak już mówiłem przy okazji Junior, tam jest taka scena, gdy mała Justin grzebie sobie w stopach, a potem pcha te palce do ust. I uważam, że to jest w ogóle najobrzydliwsza scena do kurno. I właśnie ten moment, kiedy ona porusza się takich bardzo przyziemnych i trochę intymnych obrzydliwościach. Jak
ale
na przykład...
to właśnie ten, to trochę mi się kojarzy, że często bardzo nieprzyjemne do oglądania, przynajmniej dla mnie, są te sceny, które wcale nie są aż tak krwawe,
no
chociaż
tak,
ja
tak.
Generalnie nie lubię za bardzo kina torture porn i na przykład nie lubię bardzo przez to serii Hostel, albo późniejszych części serii Piła, ale za to i to nie, nawet nie dlatego, że są dla mnie obrzydliwe, tylko po prostu są nudne, bo jakby ile można patrzeć na to, jak ktoś się tam kroi siekierą, a właśnie ciężko się mi ogląda te takie sceny pokroju właśnie tego wymiotowania włosami tutaj, czy na przykład tej słynnej sceny ze spaghetti chyba i z mlekiem, z Gammo, Corina, czy sceny, w której nasz Joker niedawny, może jak się aktor nazywał, Barry Cogan, w Zabiciu Świętego Jelenia też je makaron w taki bardzo dziwny sposób.
Tak.
To na to mi się ciężko patrzy, a nie na to, jak ktoś sobie tam nogę odrąbuje.
Tak, rzeczywiście. Szczególnie, że ten kanibalizm tutaj pojawia się dość późno i też powiem o tym bardziej przy Aleksji, ale no, jest jedna tak naprawdę scena jedzenia człowieka i tak z pełnego dystansu i myślę, że ona...
I też jest taka raczej To nie jest to takie kino kanibalistyczne w stylu, nie wiem, Bon Tomahawk.
Tak.
Czy Green Inferno.
Wspomniałeś o serii Piła i że te ostatnie filmy już nie są aż tak obrzydliwe, a przy okazji też dobre. No ciekawe, jakby teraz się po Oscarach oglądało tam ostatnie uczenie z Chrisem Rockiem. Myślę, że byłoby to ciekawsze doświadczenie odbiorcze. Ale wróćmy trochę na ziemię. Także efekt obcości i techniki dystansacyjne. A jednocześnie myślę, że jest tu trochę przełamane Mariem Smithem i teorią identyfikacji. Czyli mimo tego nieustannego dystansowania, w centrum historii wciąż stoi ta Justine, czyli bohaterka, którą rozpoznajemy, współczujemy i mamy do niej pozytywne nastawienie z racji na perspektywę życia, no tej wprowadzenia nowej osoby w to niezbyt przyjazne życie studenta pierwszego roku. Także dokurno buduje obraz, który bawi się sympatią widza, obrzydza i dystansuje, ale czujemy sympatię do bohaterki, co moim skromnym zdaniem jest fantastyczne i obrzydza nas kanibalizm i smakowanie ludzkiego ciała, tak jak już wspomnieliśmy, ale jednocześnie jest coś fajnego w tej Justine i no fajnie się śledzi jej los i jakoś myślę, że czujemy z nią więź. No i jeżeli chodzi też o gatunek, to o samym body horrorze mówiłem w poprzednim odcinku, ale z racji, że dzisiaj mam ze sobą eksperta, to myślisz, że można rzeczywiście podpiąć mięso pod body horror w takiej klasycznej definicji, czy jest tutaj coś wyjątkowego?
Ja nie jestem zbyt dużym fanem jakichś ścisłych definicji, jeśli chodzi o horror, bo one są problematyczne i to w taki sposób, że po prostu są niewygodne i bardzo ograniczające. Jeśli chodzi o to, czy mięso jest body horrorem, uważam, że tak, bo no spełnia właściwie wszystkie kryteria tego, czym body horror powinien być. No są te elementy jakby zwracania uwagi na obrzydliwość ludzkiego ciała, chociażby te sceny z wysypką, czy na przykład to zjadanie włosów. Czy elementy kanibalistyczne są body horrorowe? Wydaje mi się, że nie, to jest coś troszkę innego, ale no jest sporo tych obrzydliwości ludzkiego ciała. Nie jest to może popchnięte w tak jakby skrajny rejon, jak to robił Cronenberg, gdzie u niego tam te mutacje, chociażby w Wideodromie, czy... O, tutaj mogę polecajkę zrobić, bo absolutnie najlepszy film Cronenberga z tych, których widziałem, a widziałem ich trochę, Dead Ringers z Jeremy Mironsem. To jest absolutnie fenomenalny film z absolutnie wybitną główną rolą.
Tego filmu nie widziałem, ale najlepszym filmem Cronenberga jest oczywiście Crash, który ja znowu polecam.
No, Crash nie jestem jakimś ogromnym fanem, ale no, to nie jest ten body horror właśnie jak u Cronenberga, czy na przykład w The Thing Carpentera, które jest bardzo body horrorowe, gdzie to ludzkie ciało tak mutuje, zmienia się w jakieś dziwne sposoby. No, tutaj jest spokojniej, no bo to jest film raczej realistyczny w tym, jak to wszystko jest zaprezentowane. No, ale to jest body horror i tutaj bym się raczej nie kłócił, że nie.
Tak, to też się z tym zgadzam i z pewnością tak jest. Ale wydaje mi się, że to jest trochę określenie niepełne, które nie odda wszystkiego, o czym wspomniałeś. I sama Julia Ducournau zapytana chociażby podczas Q&A w Lincoln Center po seansie mięsa nazywa swój film hybrydą body horroru, komedii i dramatu. No i myślę, że to jest takie zbitek, który w pełni to odda. I też jeszcze przywołując jakieś pseudo ciekawe tematy, no to w ostatnim numerze ekranów Dorota Jędrzejewska-Szpak nazywa kanadyjski triumf Titanę podwójnie symptomatycznym. Nie tylko potwierdza trwającą od prawie dekady nobilitację gatunku, ale również sygnalizuje udział kobiet w jego rozwoju. Choć wydaje mi się, że ta nobilitacja wychodzi nieco poza horror i może odnosić się do tego, co generalnie dzieje się we współczesnym horrorze, czyli, tak jak wspomniałeś, nowa fala. No i właśnie, może jakbyśmy tak mogli dość krótko wspomnieć o tej, już trochę o tym powiedziałeś, jak to ma się w tej nowej fali, i że Oscar dla Get Out, i że nowa fala, i że post-horror. Właśnie, czy myślisz, że jest tutaj coś post-horrorowego też?
No, na pewno ten element nowofalowych horrorów, że nie ma jumpscarów. Czy raczej jeśli no może nie, że w tych nowofalowych horrorach w ogóle nie ma jumpscarów, ale jeśli już one są, to pojawiają się raczej rzadziej niż częściej i to nie jest ten ta główna technika, z której korzysta twórca, czy w tym wypadku twórczyni. A jeśli chodzi jeszcze o ten, o ten udział kobiet w tym rozwoju horroru obecnie, no to przecież jedną z osób, które zaczynały w ogóle ten gatunek i ten, to jest jeden z pierwszych filmów, które w ramach tego post-horroru da się wpisać, no to jest Babadook, Jennifer Kent. Swoją drogą świetny film o rodzeniu sobie z traumą w rodzinie i przy okazji z jedną bardzo śmieszną sceną, która została przemielona przez memy. O, tak. i jeszcze Babadook przecież jest queer ikoną. Nie wiem, czy znasz tą anegdotkę.
Nie znam, ale chętnie poznam.
Babadook jest queer ikoną przez to, że Netflix popełnił błąd, tagując ten film, wypuszczając go chyba na amerykański rynek, czy coś takiego, i dodał Babadooka do kategorii kina LGBT. Mimo, że nie ma tam takich wątków, ale Babadook jest queer ikoną od tego momentu. I na przykład w tym. W Łodzi w lokalu Popenart jest taki nie mural, ale tak no, jest namalowana na ścianie trochę postaci i tam właśnie jest schowany Babadook.
Tak, Popenart oczywiście fantastyczne miejsce. No i jeszcze wracając do kobiet w horrorze czy w post-horrorze, Rose Glass i Saint Maud oczywiście, ale też myślę, że warto skorzystać z okazji, spełnić naszą filmoznawczą misję i na chwilę wrócić do teorii. Chociaż już wspomniałeś, że te klasyfikowanie tak horrorów i określanie gatunków rzeczywiście bywa problematyczne, ale myślę, że w przypadku post-horroru jest to o tyle ciekawe, że dopiero formułowało się dość niedawno to zjawisko i jakby obserwowanie tego rozwoju jest dość ciekawe. No i w każdym razie pierwszy raz termin post-horror został użyty przez Steve'a Rose'a na łamach The Guardian w 2017 roku w artykule How Post-Horror Movies Are Taking Over Cinemas. No i przede wszystkim pisze o tym, o czym powiedziałeś, czyli zastąpieniu jumpscare'ów przez egzystencjonalny lęk. I chodzi też chodzi również o pewne mynięcie się z konwencjonalnymi ramami horroru na poziomie promocji. Czyli film udaje horror, podczas gdy sam w sobie nie jest tak straszny, o czym pisał Rose. Mierzy się z głośnym płaczem różnych środowisk na Twitterze i myślę, że każdy z nas po obejrzeniu jakiegoś horroru w gronie co najmniej dwóch osób usłyszał, no to wcale nie było straszne. No i dla Steve'a Rose'a ważne jest to, że w gatunku, czy też nurcie, tam obracają się przeważnie twórcy, którzy dopiero zaczynają swoją twórczość, są debiutantami, a lub to ich drugie filmy, tak jak w przypadku Mięsa i Żyli do Kurno. I wśród ważnych filmów dla definiowania post-horroru, oprócz tych, które już wymieniłeś, czy też wymieniliśmy, no to It Comes at Night, A Ghost Story, Get Out, czyli jeden z najlepszych filmów w historii, ale też Wstręt, Lokator i Dziecko Rozmary Polańskiego.
No tak, no tych filmów sobie by się dało wymieniać, tak samo nie, twórczość Eggersa, twórczość Astera, co tam jeszcze takiego... Green Room, Jeremiego Solniera, bardzo dobry film. No, więc to się wpisuje, znaczy Mięso się wpisuje w tą definicję, uważam, tego właśnie bardziej egzystencjonalnego strachu niż właśnie jakiegoś straszenia jumpscarami. Szokowania już
bardziej.
No jest to, jest bardziej, ale no zdecydowanie nie jest to film, który by się uznał za straszny. Tylko to też jest właśnie to, czym mówiłeś o tym Twitterze, no to jest generalnie problem, mam wrażenie, z tym, jaki jest obraz horroru jako taki w mediach i to bardzo też jest wina na przykład kampanii marketingowych, różnych rzeczy i to nie tylko horrorów, bo też, znaczy nie tylko filmowych horrorów, bo też na przykład gier, gdzie właśnie jest to założenie, że horror musi być straszny, To znaczy muszą być tam jumpscary.
Tak.
I no... Nie wiem, maksymalnie miesiąc temu, nawet mniej, a może troszkę więcej, coś koło miesiąca temu, na jednych zajęciach z formatowania gamingu właśnie rozmawialiśmy o horrorze growym, ale bardzo przez pryzmat kinowego. I tam właśnie dwie osoby chyba się bardzo upierały, że... Nie pamiętam teraz dokładnie przykładu filmu, ale że jakiś właśnie taki wchodzący w tą nowofalowość film nie jest horrorem, bo nie jest straszny, bo nie ma tam jumpscare'ów i to jest...
To jest dopiero straszne.
No to jest straszne, w sensie to... No okej, okay, możesz mieć tutaj swoją opinię, ale jesteś w błędzie. W sensie no tak. ciężko mi teraz przywołać jakieś porównanie dobre, no bo stwierdzić, że nie wiem, w komedii nie musi być żartów, no to nie, to nie o to chodzi, ale no horrory nie muszą jakby przestraszyć w tym sensie, że ktoś musi podskoczyć na jumpscare, tylko chodzi o wywołanie jakichś emocji i właśnie nawet taki lęk. To jest coś uważam nawet lepszego. No dla mnie najstraszniejszym filmem w historii jest Leśnienie, które przez to, jak jest nakręcone, przez to, jak wyglądają zdjęcia, jak przede wszystkim jest ten film udźwiękowiony.
Tak.
Ten film jest strasznie niepokojący i to w taki przyjemny sposób, że aż chce się to oglądać. A jak są te wszystkie takie filmy, te tutaj robię cudzysłów palcami, te takie konwencjonalne, straszne horrory pokroju, nie wiem, Slendermana, chociaż to jest film zły z wielu powodów, ale to jest w ogóle fascynujące dla mnie, bo ja byłem na tym filmie w kinie i co więcej za darmo.
Bo... To uczciwa cena w przypadku tego filmu.
Tak, w tym wypadku darmo to uczciwa cena. I przez to, że byłem na tym filmie w kinie, to mam wrażenie, że nadal mi się strasznie nie podobał. To jest absolutnie okropny film, ale sytuacja odbiorcza była o tyle zabawna, że to było wyjście, bo jestem spod Częstochowy, jakby tak tam moja rodzina mieszka i tak dalej, i z jakby takiego miejskiego stowarzyszenia było wyjście do kina dla młodzieży, więc na sali było bardzo dużo osób w wieku nastoletnim, raczej młodszym, ja tam byłem chyba najstarszą osobą. I mam wrażenie, że dużo osób, znaczy może nie dużo, ale parę osób na siłę starało się pokazać, że się boi. Że jak były te takie właśnie sceny zahaczające o jumpscary, to tak na siłę tak jakoś krzyczeli lekko czy coś tego typu. I to jest właśnie mam wrażenie bardzo wynik tego, jakie jest postrzeganie horroru tak społecznie, medialnie i tak dalej. Że jak jest horror, to ja się muszę bać i muszę pokazać, że się boję.
Tak, rzeczywiście. To ciekawe, iż przypomniało mi moje doświadczenia dopiero z Child's Play ostatniego z głosem Marka Hamilla, gdzie no, siedziałem i oglądałem, wszyscy wokół krzyczeli i w sumie nie rozumiałem, dlaczego tak głośno, chociaż też się ekscytowałem. Ale wróćmy może do mięsa.
No
bo...
i właśnie ten, bo wspomniałeś o tym Child's Play, tylko dokończę, bo na przykład Child's Play nie jest straszny. To jest zabawny film, w sensie to jest komedia.
Tak, trochę tak. Znaczy tak, zabawne jest oglądanie, jak tam kosiarka kogoś wciąga i wystaje tylko ręka. No i to jest laleczka, tak? Ale no, tam ludzie wokół krzyczeli i...
O, pamiętam, o czym była ta rozmowa tak? na tych zajęciach. O slasherach. Że były tam dwie osoby, które bardzo usilnie starały się obronić tezę, że slashery nie są horrorami.
No to już nie wiem... Ciężko się tego słucha.
Bo nie są straszne zwykle i są bardziej rozrywkowe i w ogóle, także no, tyle, ponarzekane.
Wszystkiego najlepszego dla tych osób. Pozdrawiam, jeżeli słuchają i czują się obgadane. Wróćmy do obgadywania bohaterek mięsa. Chciałbym, żebyśmy na chwilę skupili się na postaciach. No i zacznijmy od Justyny, o której już trochę wspominaliśmy przy dystansacji i przy budowaniu sympatii. Może zacznę od tego, że Justine jest interpretowana, bywa, jako pewne porteparole reżyserki. To znaczy, to jak już w odcinku biografii, jeżeli dokurno, jej rodzice to lekarze, No i tutaj też mamy do czynienia z, no, z weterynarzami, tak? Wiemy, że to tradycja rodzinna, że oni chodzą do tej szkoły. Jest to scena, gdzie Aleksja bierze Justyni, tam pokazuje jej zdjęcie i też zakończenie filmu. No ale właśnie skoro rodzice Julie Ducournau to lekarze, to dlaczego tutaj są weterynarze? No i Ducournau sama tam w wywiadach opowiadała, że po prostu uważa, że przeniesienie tego na zwierzęta jakoś ciekawiej podbije tą zwierzęcość Aleksji i ten kanibalizm tutaj będzie jakby ciekawszym odbiciem. I tak jak już też wspominałem w poprzednim odcinku, Justine jest tą bohaterką, która przewija się przez wszystkie filmy Ducournau i w poprzednim nazywała się Junior, chociaż pod koniec filmu zmieniła, przeistoczyła, jak to tam próbowałem śmiesznie określić, w Justine. Tak samo tutaj na początku filmu, nie wiem czy to zauważyłeś, kiedy jest ta impreza nakręcona jednym ujęciem, kiedy tam wszystko jest wyciągnięta z łóżka, no to poza tym, że na przykład wisi powieszony pluszak, to na jednej ścianie jest napisane Junior is dead. No i to taki easter egg, który ciekawy jestem.
To nie zwróciłem uwagi, chyba umknęło mi to.
Tak, tak, to rzeczywiście trzeba było troszkę nad tym pogrzebać. No i może pomówmy trochę o tym, jak wypada Justin, jeżeli chodzi o oddanie emocji przez ciało, bo myślę, że ta rola nie jest aż tak fizyczna, jak w przypadku Vincenta Lindona w roli Vincenta w Titane, czy Agathe Roussel w roli Aleksji Adriana w Titane, ale myślę, że też jest tutaj kilka scen, które robią wrażenie. Nie wiem, czy jakaś szczególnie przykuła twoją uwagę?
W sensie gra aktorska, tak?
Tak, jeżeli chodzi o jakieś oddanie emocji przez ciało.
No to jest taka bardzo fizyczna rola, szczególnie w tych późniejszych momentach filmu, tak w drugiej połowie, gdzie na początku ta bohaterka jest taka strasznie zahukana, wyciszona i raczej tak no, niewiele się odzywa w niektórych scenach, a jak już mówi, to tak troszkę zdawkowo. No jest taka cichutka strasznie, a w tych późniejszych partiach no to się zachowuje jak taki trochę pies w klatce.
Tak, pies, który nawiasem mówiąc też przewija się przez ten film i kończy dość marnie przez Justine. No i wydaje się też, że Julie Ducournau chciała trochę przez Justine pokazać, jak ktoś może odkryć swoje człowieczeństwo przez czyjeś inne bycie potworem. No i to zestawienie z Aleksją znowu jest taką niezbyt chyba lotną metaforą, ale całość jakoś tam się sprawdziła. No i też, jeżeli chodzi o Justine i te wspomniane na przykład jedzenie włosów, no to też mamy tu scenę w ogóle traktowania jakby mięsa i takich dziwnych, dystansujących rzeczy, jak ta kradzież kotleta, czy żarcie jak zwierzę na tej stacji benzynowej, czy też surowy kurczak. No i też, jeżeli już mówimy o Justine, to chciałbym cię zapytać o chyba najdziwniejszą scenę, czyli scenę odcinania palca. No, jest tam wszystko, jest tam komizm, jest tam farsa, jest tam jakaś dezorientacja. Co uważasz o tej scenie?
No to jest coś, co mogłoby się spokojnie, jakby to tak lekko może przytemperować gore w tej scenie. To jest coś, co mogłoby się znaleźć w takiej komedii, mam wrażenie, pokroju Nagiej Broni.
Tak.
Bo to jest, oj, tak. To jest scena z tego typu filmu, że tam podczas sceny depilacji nagle w jednej postaci zostaje odcięty palec.
Który potem jest spożywany przez psa, a później przez bohaterkę.
Tak, może nie Naga Broń, ale może teraz sobie nie przypomnę tytułu. Może potem mi wpadnie do głowy, ale
nie,
była taka.
Nie, jest, totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że to Frank Darabin. Ile z nimi są tam, jest w tym jednym pokoju z nimi i myślę, że totalnie bym to kupił. Może w jakimś nie, chociaż Leslie Nielsen już raczej tej roli nie zagra. Trudno. W każdym razie też myślę, że pewnym komizmem jest potem ta scena po odgryzieniu palca, jak jesteśmy w szpitalu i ten dziadek się do niej uśmiecha. Coś strasznie dziwnego i śmiesznego.
O, to jest jumpscare.
Tak, to jest jumpscare. To jest jedyny jumpscare w tym filmie. No i jak już wspomnieliśmy, no ta rola Garance Marier rzeczywiście robi wrażenie. No i może DiCaprio jadł na planie Revenant surowe mięso bizona, ale według mnie nie robił tego z taką pasją jak Marier z surową piersią kurczaka.
No to bardzo nie ten. Bardzo takie niebezpieczne. Bo mięso drobiowe to takie...
Tak. No, ale...
no można coś złapać.
Jedzenie mięsa ludzkiego. Znaczy, nie, don't try this at home, ale też ludzkiego mięsa też lepiej nie próbujcie. A propos...
No, lepiej nie.
Tak, a propos jedzenia ludzkiego mięsa, pomówmy o Alexi, czyli drapieżniku, a okazjonalnie siostrze. Julia Ducournau podczas jednego z paneli dyskusyjnych po projekcji mięsa powiedziała, że w pierwszych draftach bohaterkami mięsa nie były siostry. I pierwotnie Justine poznała Alexię na miejscu, na studiach. I jednocześnie Ducournau podkreśla, że relacja między siostrami generalnie jest bardzo filmową relacją. Od miłości do nienawiści, od nienawiści do miłości. I nic więcej nie trzeba mówić. I tak też jest w filmie. Ducournau udaje się uchwycić burzliwą relację, która tak naprawdę jest pewnym rollercoasterem. Szczególnie dobrze widać to w scenie bójki między siostrami, tak przynajmniej mi się wydaje, kiedy okładają się pięściami na dachu budynku uczelni, a w pewnym momencie z sił zmieniają się w potwory, które gryzą się wzajemnie i zaczyna przez nie przepływać kanibalistyczna żądza mięsa, tylko po to, by po chwili wspólnie wrócić razem do pokoju i znowu być w zgodzie. Nie wiem, co uważasz o tej uchwyceniu relacji sióstr, potworów, kanibalek jednocześnie?
No to jest na pewno dobra decyzja, że ostatecznie to są siostry, bo dzięki temu postać Justyn jest w stanie dużo lepiej wybrzmieć, przez to, że ona wcześniej znała Aleksję i na przykład no, tam dowiaduje się o tym, że jednak siostra nie jest wegetarianką, jak cała rodzina. No to... No, gdyby nie to, że one się wcześniej znają, no to tej sceny by nie było, albo jakby była, to byłaby kompletnie bez sensu, bo nie wiem, może by tam coś było wspomniane w jakiejś scenie dialogowej, ale no nie wyobrażam sobie tego, poprowadzenia tego inaczej, no i przez to też coś, o czym w ogóle żeśmy nie wspomnieli do tej pory, to, że mięso też jest kinem coming of age. I dzięki temu, że jest ta Alexia, która jest siostrą głównej bohaterki, to troszkę, znaczy troszkę, bardzo, ona pełni rolę tego, tej takiej figury mentorskiej, która często w coming of age się pojawia.
Tak, tak, no tak jak już, no też kanibalizm jest tą metaforą przebudzenia i tego sexual awakening, o czym jeszcze będziemy mówić, i rzeczywiście też to coming of age i połączenie jednoczesnego wyjazdu na studia z przemianą bohaterki nowym mieszkaniem. I z jednej strony zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że dzięki temu, że to są siostry, no to działa i w tą relację możemy bardziej uwierzyć. Ale teraz wydarzy się coś przełomowego, czyli skrytykuję Julię Ducournau. Proszę to zapisać kredą w kominie. To rzeczywiście działa, że są siostrami, ale trochę to przez to skręca w to, że też ich rodzice cierpią na to samo, przynajmniej matka z tego, co wiemy. I to sprowadza te pewne fatum i takie, moim zdaniem, niezbyt udane w tym filmie ten wątek, że no to jest tam pokoleniowe i to przeznaczenie i to musiało się tak skończyć.
Upadek domu Asherów, tak?
Tak, upadek domu Asherów. Ja nie uważam tego za bardzo dobre. Ale jak już wspomnieliśmy o tej scenie bicia na dachu, no to też jest inna scena tych dwóch bohaterek razem i to scena sikania na stojąco Alexi i Justine. I myślę, że no już pomijając to, że film jest drogą od wegetarianizmu do kanibalizmu, to obok tej sceny golenia miejsc intymnych i ucinania palca, to też scena sikania na stojąco jest taką, która no jest łatwa do zapamiętania i rzeczywiście charakterystyczna. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz?
Myślę, że tak, i też jednocześnie to jest chyba najbardziej w stylu takiego, powiedzmy, standardowego kina coming of age scena z tego filmu, gdzie ona mi się w pewnym sensie też trochę tym, jak była nakręcona, kojarzyła na przykład z Booksmart, Olive Wilde, gdzie no, tamto to jest co prawda taka no, szkolna komedyjka, ale widzę scenę tego typu w takim filmie.
Tak. Jak już wspominałem, Aleksja okazjonalnie bywa siostrą, o czym teraz powiedzieliśmy, ale według mnie jest przede wszystkim drapieżnikiem i kanibalem, który poluje na swoje ofiary. I samo polowanie jest tutaj dość ciekawie według mnie zrealizowane i zainscenizowane. Zobaczymy, czy się z tym zgodzisz. Tak jak już wspominaliśmy o tym openingu, niezbyt klarownej scenie, gdzie widzimy z oddali, jak jakaś kobieta rzuca się pod auto, a to odbija i wjeżdża w drzewo i ta kobieta, później już wiemy, że to Aleksja, otwiera drzwi i na tym etapie filmu nasz zakres poinformowania oczywiście nie jest jeszcze na tyle pełny, by całość rozszyfrować. I dopiero w połowie filmu, w scenie w autobusie, gdy Justine mija podobne rozbite auto i nachyla się, by zobaczyć więcej, widz już wie, co ona zobaczyła, ale ona nie do końca. I tym bardziej to wybrzmiewa, gdy widzimy z bliska, co się dzieje podczas już tego ostatniego z tych ataków i dowiadujemy się o kanibalizmie i Aleksji towarzyszy perspektywa Justine, dla której jest to szok, mimo wcześniejszego odkrywania sobie podobnych rządz. Myślę, że to jest dość ciekawie ten sam mechanizm drapieżnika tutaj przypisany do Aleksji.
Już tak myślę, trochę nie mam nic do dodania.
Tak. No dobrze, w każdym razie myślę, że też ta desperacja jest posunięta na tyle daleko i to jest ciekawe, że żeby zapolować na ludzkie mięso, trzeba zaryzykować własnym życiem i rzucić się pod pędzące auto. Przypomina to trochę Crash Cronenberga, gdzie tam rozbijali samochody, by osiągnąć zadowolenie. Tak, w imię orgazmicznej przyjemności. No i też te echa kina Cronenberga, filmografii Ducournau były obecne już wcześniej w tym odcinku. No i też, domykając trochę kwestię Aleksji, jest taki dialog, gdzie ona mówi, że całowała się z facetem, który nie miał ręki. No i cóż, Justine całowała się z facetem, który na koniec filmu nie będzie miał nogi. I to jest to chyba poetic cinema, nad którym wszyscy dumają.
Tak, to jest ten, it's like poetry.
Tak,
it rhymes.
Oprócz Aleksji i Justine mamy też w tym filmie Adriana. I tak jak Aleksja jest drapieżnikiem, tak Adrian jest ofiarą. Swoją drogą zwróćmy uwagę na te imiona Aleksja, Adrian, ofiara, drapieżnik i to wróci przy Titane. I bardzo nie chciałbym uciekać w interpretację, która zero-jedynkowo klasyfikowałaby to pod feministyczne przesłania, w którym kobieta jest tą silniejszą od mężczyzny. Sama Ducournau mówi, że Adrian reprezentuje spojrzenie widowni na Justine. Jego oczy są oczami, którymi na nią patrzymy. Jest gejem, więc nie seksualizuje ciała Justine. To wciąż słowa Ducournau. A do tego chce wiedzieć dobro w każdym. I niech postać Adriana będzie dla nas pewnym punktem wyjścia przy dyskusji na temat wizerunku dyskusji, wizerunku męskości, wizerunku dyskusji. Świetne stwierdzenie, może kiedyś. Wizerunku męskości.
No a to też jest sen. Fascynujący temat. Wizerunki dyskusji.
Także wizerunki męskości, czyli temat, który wróci z pewnością przy postaci Vincenta w Titane. I ta pewna geneza konstruowania świata, w którym męskość jest w jakiś sposób ogrywana i dyskutowana, pojawia się już w Mięsie. I w pewien sposób zasygnalizujemy to, co się dzieje w Mięsie, a szerzej pewno będzie to przy Titane. I też warto zrobić, znaczy nie warto pewnie, i zrobić coś okropnego, czyli przywołam teorię Laury Mulvey o męskim spojrzeniu w tekście Przyjemność wzrokowa, kino narracyjne. I od razu też tekst Patrycji Włodek, który okazał się w czasopiśmie Panopticon, który jest pewnym odbiciem tego, czyli kobiece spojrzenia, chłopięce ciała, męskość w klasycznym kinie Hollywood. I tak w dużym uproszczeniu rozpoczynamy ten filmoznawczy strumień świadomości. Tekst Laury Mulvey definiuje dwa rodzaje przyjemności patrzenia, żeński, czyli bierny, i męski, czyli aktywny. Kobieta jest na ekranie obiektem, który jest seksualizowany, jest przedmiotem erotycznym dla postaci ekranowych i przedmiotem erotycznym dla widza, czyli wzrok widza i mężczyzny z filmu biegną w jednym kierunku, a z kolei postać męska nie może unieść ciężaru uprzedmiotowienia seksualnego. Mężczyzna nie chce patrzeć na swego ekshibicjonistycznego sobowtóra. I Patrycja Włodek niejako kontynuuje te rozważania, twierdząc, że w latach 50. razem z wiekiem klaty, czyli Marlonem Brando, nastąpił przełom i postępujące równouprawnienie erotyczne. I tak zaczęto wykorzystywać również fizyczność i seksualność mężczyzn w ramach tej atrakcji wizualnej. No dobra, ale gdzie w tej całej teorii można by odnaleźć Adriana i gdzie Julie Ducournau? I wydaje mi się, że, co zresztą wpisywałoby się w feministyczne interpretowanie kina Ducournau, że w jej filmach występuje pewien kryzys tej klasycznej męskości. I wiem, nie brzmi to za dobrze i absolutnie nie uważam tego za coś złego, ale dość ewidentnie widzimy, że mężczyźni w filmach Ducournau nieco różnią się od przywoływanego przez Patrycję Włodek Stanleya Kowalskiego w tramwaju zwanym Pożądaniem, czyli Marlona Brando, który tam biegał z rozdartą koszulką i w ogóle był super cool. I przede wszystkim, jak mówiła o tym sama reżyserka, Adrian nie seksualizuje Justine i jest więc niejako odejściem od przykrego standardu kina klasycznego, który opisała Mulvey. Kobieta, czyli Justine w filmie Ducournau, nie jest więc ani przedmiotem erotycznym dla postaci ekranowej Adriana, ani przez to dla widza. I wydaje mi się, że to jest dobre feministyczne wpisanie się w koncepcję Mulvey i to jest coś bardzo ciekawego. I z drugiej strony też Adrian, czy filmowy ojciec Justine, którego jest dość mało i które jest strasznie wycofany, jest tłem, a jak przez zakończenie filmu dowiadujemy się również ofiarą kanibalizmu swojej żony, jest pewnym przeczeniem tego kina wieku klaty, o której pisze Mulvey. I wydaje mi się, że w mięsie wizerunek męskości i niemęskości podjęte są w sposób, który nierównie proporcjonalnie do ekstremistycznego stylu, ale próbuje walczyć z klasycznym ujęciem. I nie wiem, myślisz, że ma to taka interpretacja tej teorii Mulvey w kontekście mięsa ma jakikolwiek sens, czy może to są totalne brednie? Jestem też na to gotowy.
Myślę, że ma i jestem to w stanie poprzeć przykładem, który próbuje robić dosyć podobne rzeczy i absolutnie to nie wychodzi, mimo że stosuje bardzo podobne techniki. To jest kwestia takiego wyczucia i talentu reżyserskiego. I chodzi mi o film Black Christmas, o remake z 2019 roku.
Jeju, same fantastyczne filmy dzisiaj przywołujesz. Slendermana, Halloween.
Black Christmas. No ale jakby to są dobre przykłady, bo pokazują, jakby skonfrontowane z tym, co się udało, to można bardzo łatwo wytknąć, dlaczego się udało, czy w przypadku Black Christmas, dlaczego się nie udało. No bo tam też jest środowisko takie studenckie, też jest polowanie na ofiary, co prawda tam nie ma kanibalizmu, tylko jakieś składanie kobiet w ofierze. No i tam ten ta ostateczna słabość męskich bohaterów, a siła kobiecych bohaterek jest taka bardzo kreskówkowa, jakby tak, momentami wchodząca wręcz w jakieś slapsticki, tego typu rzeczy, gdzie przez to, jak to jest potraktowane, to nie wybrzmiewa. I jakby i w jednym, i w drugim filmie to jest dosyć takie łopatologiczne, bo mięso nie jest jakieś takie wybitnie subtelne w tym.
No zdecydowanie nie jest subtelne.
W tym portretowaniu męskiej słabości. Tylko, że mięso jest spójne tematycznie pod tym kątem, że Aleksja jest od początku kreowana na tą silniejszą bohaterkę, tak samo jak jest ta scena na początku w tej przydrożnej jadłodajni, gdzie w ziemniakach, tak, które zamawia Justin, to jest w ogóle zabawna scena pod tym kątem, że są te wszystkie memy, że tam opcja wegetariańska w jakichś schroniskach i tak dalej. To są ziemniaki po prostu, no to tutaj też. No i w tych ziemniakach się znajduje tam jakiś klopsik czy coś tego typu i mama idzie robić drakę na kuchni, a ojciec mówi, że daj spokój, zostaw to. No i w mięso od początku kreuje ten, nawet tak trochę podświadomie, bo to jakby scena jak scena. Tylko, że potem, jak już obejrzymy cały film, to jesteśmy w stanie sobie to poukładać w głowie, dlaczego to działa tak, a nie inaczej, ta relacja rodziców, że to matka jest tą dominującą, która wręcz dosłownie pożera ojca w tej relacji. A właśnie w Black Christmas, które uderza w podobne rejony takiego ogólnego wydźwięku filmu, tam po prostu w pewnym momencie bohaterki stwierdzają, że dobra, to teraz tam walimy w mordę i walą w mordę tych oprawców swoich.
Tak. Przypomina to trochę jakby Death Proof Quentina Tarantino i też ten rewanż kobiet.
No, tylko że z kolei Death Proof jest po prostu głupim filmem akcji, gdzie wszystko jest skrajnie przerysowane. I jakby chodzi wyłącznie o akcję, a
tak,
Black Christmas
dokładnie.
Stara się powiedzieć coś inteligentnego przy tym i się całkowicie wykłada.
Tak.
No, już w przedbiegach.
No cóż, przynajmniej próbowali. To możemy spróbujmy powiedzieć trochę o kanibalizmie i jakby jego filmowych reprezentacjach ogólnie. I jest taki wywiad z Julien Ducournau z 2017 roku do znalezienia na kanale Build Series, w którym zadaje jej zadane okropne pytanie, skąd pomysł na film. I pytanie jest beznadziejne, ale Julien Ducournau jednak dość dobrze kryje irytację i takim pytaniem odpowiedź jest więcej niż zaskakująca. I dowiadujemy się, że punktem wyjścia dla Ducournau był fakt, że kanibale istnieją. W odróżnieniu od zombie, mutantów czy innych nawiedzonych paranormalnych potworów, kanibale są ludźmi i istnieją naprawdę. Wyglądają tak samo jak my i Julien Ducournau zauważa, że jednak nikt nie chciał o nich opowiedzieć z perspektywy pierwszej osoby. I od razu mam przed oczami, jak w tym wywiadzie podkreśla, że chciała zrobić I instead of they. I dlatego też główną bohaterką jest Justine, która zaczyna czuć pożądanie na ludzkie mięso. Jednocześnie jest też ona pewną ofiarą kanibalizmu, ale nie w sensie bycia zjedzonym, chociaż bójka z siostrą prowadzi do pewnego gryzienia siebie nawzajem, to rodzina Justine jako kanibale i jej pewne fatum, które, jak już sygnalizowałem, nie jestem tego dużym fanem, są dla niej koszmarem i egzystencjonalnym horrorem. I jak według ciebie wygląda ten kanibalizm w mięsie? No, rzeczywiście jest to ta metafora sexual awakening, prawda?
No, jest też. Wydaje mi się, że nie tak głupia jednak. W sensie jestem w stanie sobie wyobrazić dużo, nie wiem, bardziej kretyńskie sposoby na przedstawienie tego. No, jest cały segment komedii, które się skupiają na tego typu rzeczach. Nie pomnę tytułu, nie jestem fanem. Ale to jest faktycznie inne spojrzenie na kanibalizm w kinie jako takim i też użycie go w inny sposób niż tam wcześniej czy też później było to robione.
Tak, pomówmy trochę o tym, jak wyglądało to wcześniej i tutaj chcę przywołać jednocześnie film i jednocześnie cytat. Film Chlew z 69. Podobno ostatnio pojawił się na Mubi, więc można go wreszcie w przyzwoitej jakości obejrzeć. Film Pier Paolo Pasoliniego, nawiasem mówiąc najlepszy film Pasoliniego. I zacznę od cytatu z Andrzeja Pietrusa, który mówi, że seks i przemoc sąsiadują ze sobą, dopełniają się, są w zasadzie tym samym, gwałtem zadanym ludzkiemu ciału. I Pasolini przepuszcza bezlitosny frontalny atak na widza. I no, generalnie to też jest film o kanibalizmie i takim też politycznym, społecznym, no może nie też, ale też takim społecznym, społeczną metaforą tego lewicowego nurtu, gdzie tam są ci bogaci i są źli i zjadają tych biednych i przepaść między biednymi i bogatymi jest w tym filmie dość rażąca. Nie brzmi to dobrze, ale musicie uwierzyć, że film jest świetny. Także ten kanibalizm, w którym sąsiaduje seks i przemoc, no też od razu przypomina ten tekst Quanta, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli Flesh and Blood, czyli tam było ciało i krew. I no, to są znowu te same obszary, w których się poruszamy. Ale no też jakie mamy inne wizerunki kanibalizmu, już trochę mniej nośnie artystycznie niż Pasolini, no to rodzi się, przychodzi na myśl Milczenie Owiec z 69, dobrze mówię? Nie,
nie, nie, nie. To są lata 90.
Tak,
92?
Właśnie, 92, nie wiem do czego mam tutaj zapisane 69. W każdym razie no jest to trochę inny kanibalizm. Nie wiem, jakbyś mógł spróbować to porównać?
Znaczy 91 to jest Milczenie
tak,
Owiec.
Tak, 91.
Milczenie Owiec i tak jest dosyć specyficznym wizerunkiem kanibala, przez to jak no, Hannibal Lecter jest osobą wykształconą, elokwentną, taką znającą maniery, jest dżentelmenem, powiedzmy. No a jednak większość tego kina kanibalistycznego, zaczynając od lat 80., gdzie no wcześniej były filmy kanibalistyczne, bo pierwszy kanibalistyczny horror to jest, jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej wchodzący w ten taki kanon, czy może nie kanon, ale w ten taki wizerunek, który jest najbardziej popularny, to znaczy źli kanibale, jakieś tam plemię żyjące w odciętej części dżungli, to pierwszy film tego typu to był teraz jaki to był tytuł dokładnie, The Man from Deep River, coś takiego, to jest 72 rok, film włoski oczywiście, bo Włosi się specjalizowali w tego typu kinie, znaczy potem przeszły te wszystkie rzeczy pokroju, no oczywiście najbardziej znanego Cannibal Holocaust, ale też no Mountain of Cannibal God, jeśli się nie mylę, był taki
film. Rewelacyjnie.
Tak, te filmy zawsze mają takie bardzo specyficzne tytuły, że tak to tak nazwę.
No, przychodzi mi też na myśl Wzgórze mają oczy, czy też Cannibal Holocaust, o którym wspomniałeś, o którym mam nadzieję, że zaraz też pomówimy.
Tak, no Wzgórze mają oczy też jest specyficzny przykład, bo to jest z kolei odcięta jakaś tam zmutowana rodzina. W ogóle swoją drogą mówię, tam remake tego filmu w reżyserii.
Tak, to Aleksander Aja.
Tak, jest fenomenalny. No, ale właśnie większość tego typu filmów to są te takie plemiona w jakiejś tam Amazonii, czy tego typu obszarach świata. Te filmy są bardzo mocno inspirowane kinem Mondo, które jest, to jest kino dokumentalne, które pokazuje jakby prawdziwe cierpienie, w sensie tam kręcono faktyczne umierające zwierzęta i tak dalej, czy jakieś akty okaleczania ludzkiego ciała i tak dalej. To nie są snafy, bo snaf film to jest coś trochę innego, bo jakby tego cierpienia nie planowano, w sensie nie wytwarzano go sztucznie na potrzeby filmu, jak to się robi przy tych mitycznych filmach snaf, tylko po prostu twórcy filmów Mondo jeździli na lokacje, powiedzmy, i tam nagrywali jakieś właśnie zwyczaje takich plemion. Tylko to też nigdy nie było, to nie było kanibalizmu za bardzo, z tego co pamiętam. Chociaż może, nie wiem, dawno widziałem te filmy. I trochę nie chcę ich pamiętać, bo były nudne i dziwne i strasznie takie z pozycji białego człowieka, który ma dużo pieniędzy. O, to jest coś, co jest bardzo istotne często w kinie kanibalistycznym, tym takim właśnie w stylu Cannibal Holocaust, że to są bardzo często filmy o grupie białych ludzi, którzy pchają się tam, gdzie nie trzeba, po to, żeby ich zjedli.
Tak. Właśnie pomówmy trochę o Cannibal Holocaust. Brzmi rzeczywiście ten tytuł tak, jakbyśmy mieli do czynienia z niesamowitym hardkorem i jazdą cały czas, a tak naprawdę myślę, że to, co tam jest najciekawsze, no to wykorzystywanie tego dokumentalnej perspektywy, że to jest odtwarzane z jakiegoś nagrania i to jakby też dystansuje tą całą potworność i odpycha to, czyli jest zupełnie inaczej niż w Mięsie, gdzie mamy wszystko na pierwszym planie i jest we współczesnej Francji i jesteśmy w stanie jakoś w tą historię uwierzyć, że ona jest blisko nas. Także znowu mamy to dystansowanie i takie odsuwanie kanibalizmu i robienie z nich potworów, którzy, no, chyba zgodzisz się z tym, że nie różnią się przesadnie od, nie wiem, zombie czy czegoś w tym stylu, jakichś potworów po prostu, i nie jest to w ogóle jakby wyciągnięte, że to są ludzie. Zgadzasz się z tym?
No tak, no to jakby to mógłbym dalej wymieniać filmy, no bo to samo jest przy Wrong Turn. Jaki był polski tytuł? Niezły zakręt.
I Niezły zakręt.
Nie pamiętam, w każdym razie seria Wrong Turn, no Teksańska masakra przecież, tam też są tak. Kanibale. No, czy z takich nowszych filmów, no to chyba wspominane już przeze mnie Bon Tomahawk, czy Green Inferno, które jest swoją drogą bardzo, bardzo podobne do Cannibal Holocaust, tylko że jest gorsze i to znacznie gorsze, w sensie to jest słaby film. No więc zawsze ci kanibale to jest właśnie te takie jacyś ludzie, taki, tacy, nie wiem, brakuje mi słowa takiego, które nie zabrzmi strasznie, nie wiem, może nawet nie klasistowsko, ale tak z taką wyższością, no bo ale chyba wiesz, o co mi chodzi, że to są osoby, które są mniej rozwinięte technologicznie, w jakiś sposób zacofane, prymitywne. O, to jest taka prymitywność, taka właśnie filmowa bardzo, że ubrani w jakieś tam jedynie przepaski biodrowe, skaczący z dzidami, zjadający wykształconych, bogatych, cywilizowanych białych ludzi.
Tak.
No, to jest kino kanibalistyczne w dużej mierze i rzadko się, mam wrażenie, zdarzają jakieś takie przykłady, które się mocno wybijają. No, Mięso jest chyba obok Hannibala Lectera, który jest już kultową postacią, ale Mięso jest ciekawe, bo to jednak są, tu są osoby wykształcone, przynajmniej pretendujące do bycia wykształconymi, no, mamy środowisko studenckie, no i też jakby swoi zjadają swoich, że tak to nazwę.
Tak, to może tym smakowitym akcentem zakończymy kanibalizm i przejdziemy odwrotnie niż Justyn, czyli od kanibalizmu do wegetarianizmu. I bez mięsa biorę kęsa, tutaj jest świetnym cytatem, który może to rozpocząć. Wspominałeś już o tych ziemniakach na początku i tych klopsach, czy co to tam było. I też chciałbym tutaj wspomnieć o tej scenie w rozmowie u pielęgniarki, gdzie tam Justyn przychodzi z tą skórą. Jest ta rozmowa o tej grubej dziewczynie, która jest wyśmiewana przez to i ta pielęgniarka jest jedyna, która jakoś nieoceniająco na nim spojrzała. No i te zaburzenia odżywiania i generalnie ten wątek cały, myślę, że wypada tutaj dość ciekawie i fajnie to wszystko gra też z tym kanibalizmem i jest takim ciekawym przejściem. Nie chcę mówić, że od radykalizmu do radykalizmu, bo jednak uważam, że wegetarianizm nie jest odpowiednikiem na tej samej osi, tylko że po drugiej stronie kanibalizmu, bo absolutnie nie, ale myślę, że to jest takie dowcipne i jakoś, nie chcę mówić, że krytykuję wegetarianizm, ale no jest coś trochę tutaj parodystycznego tutaj przez takie skrajne zestawienie.
Może tak się to faktycznie kończy, że jak się już jest po prostu długo wege, to jedynie ta droga pozostaje. Nie, żartuję oczywiście, ale no, mi się na przykład zdarzyło przez prawie 2 lata nie jeść mięsa wcale i ostatnio wróciłem, nie czuję się z tego powodu jakoś drastycznie gorzej, nadal jem go mało, ale to jest ciekawe zestawienie jednak, z takich właśnie skrajności, że nie jemy tego mięsa wcale, a...
Albo jemy ludzkie. Tak jak wspomniałeś o tym, że może rzeczywiście po wegetarianizmie przychodzi kanibalizm, to boję się, jak będzie wyglądał świat za 20 lat trochę.
No, tam biorąc pod uwagę jakieś tam prognozy o przeludnieniu i tym, że ludzie nie chcą jakby redukować ilości produkowanego mięsa za bardzo, chociaż no jakby opcje wege się są coraz popularniejsze i też coraz tańsze są te produkty, bo jakby ja bym pewnie dalej był w stanie mięsa nie jeść, ale ta dieta się robi troszkę droga.
No to właśnie, studenci tutaj w mieście znaleźli sposób, jak będąc przy budżecie studenta pozostawać, no może właśnie nie znaleźli, jak pozostać w wegetarianizmie i skończyło
no, ale,
się.
Ale no moją motywacją, żeby przestać jeść mięso, było niezjadanie zwierząt, więc...
Tak, zwierząt.
No
pomówmy
właśnie,
o zwierzętach, jakie są w mięsie. Uważam, że jest to szalenie ciekawy przekrój. Zacznijmy od tego powieszonego pluszaka na początku, które strasznie mnie bawi. I przywodzi mi na myśl powieszonego kota w krótkim filmie o Zabijaniu Kieślowskiego. No to już na początku tutaj wiemy, że coś będzie nie tak. Tak samo też pies Justyn, który no, umiera przez jej kłamstwo, tak? Przez to mówi tam Justyn, że no to pies odgryz tego palca.
Nie, to Aleksja mówiła chyba.
Tak, to Aleksja, żeby bronić Justyn. Ale też jest ta rozmowa Justyn z ojcem i ona tam przytakuje i dowiaduje się, że ten pies umiera. I to jest ciekawe zmontowane, że od razu po tym, kiedy umiera jej pies, czyli powinna czuć się trochę słabo, to jest po prostu montaż i przejście do sceny, gdzie robi jakiemuś innemu psu sekcję zwłok na studiach. I to jest coś bardzo dobrego według mnie. A jeżeli chodzi o takie zdjęcia, o takie zwierzęta, które są tutaj ciekawie wykorzystane, to o czym mówiła też Julia Ducournau, że to jest jej ulubione zwierzę w filmie i ciekawe, czy się z tym zgodzisz, że najlepsza jest ta krowa, która po prostu stoi sobie w sali wykładowej i się patrzy na Justynę, jak Justyn wchodzi. Nie wiem, to też jest taka charakterystyczna scena, która no jest dość absurdalna, mimo że to się naprawdę dzieje.
To jest prawie jak w tym, jak w miasteczku Twin Peaks jest ta scena, w której agent Cooper wchodzi do komisariatu policji i wita go lama.
Tak, to jest dokładnie coś takiego. No i też tutaj nie chcę przesadzać, ale jest też taka scena, no takie przebitki na jakąś impresję konia w ruchu i też jednocześnie, kiedy tam koń jest zdaje się tam badany albo usypiany do badania, nie tak, że na stałe, to jest to wszystko na zielonym tle, czyli taki trochę green screen, to przypomina trochę tą impresyjność ruchu i uchwycenie ruchu przez Maybridge'a w tych wczesnych eksperymentach, ale to już duża przesada i chyba nie chcę w to iść. Ciekawe są też psy i koty w słojach, które tam stoją w tej formalinie, w tym jakimś tam strychu. To szalenie zabawne i przypomina trochę ostatniego Del Toro. No i też jest ta scena, gdzie Aleksia trzyma rękę w krowie, no w krowie, to znaczy z tyłu w krowie i tam rozmawia jednocześnie z Justine i to myślę, że warto o tym wspomnieć, że Julia Ducournau po prostu wymyśliła na planie, że ej, może byś po prostu wsadziła rękę w krowę, a aktorka powiedziała, no jasne, zrobię to. No i zrobiła i nie wiem, to chyba zabawne.
No tak całkiem, biorąc pod uwagę, że no ty tu jesteś ten przygotowany, więc pierwszy raz słyszę o tym, że to było, powiedzmy, że zaimprowizowane i to nie było coś, co się w scenariuszu pierwotnie znalazło.
Tak, ale to była improwizacja reżyserska, więc to jest jeszcze zabawniejsze. Dobrze, myślę, że będziemy powoli lądować, więc jeszcze słowem podsumowania i przypomnienia tego, co było tydzień, nie wiem czy tydzień temu, nie wiem jak to się ukazuje, w poprzednim odcinku i co będzie w kolejnym, czyli charakterystyczne sekwencje dla Julie Ducournau. No i jest obowiązkowa scena na stołówce, gdzie jest rozmowa o gwałceniu małpy tym razem, jest scena rozdzierania skóry, jest scena w autobusie, jest scena pod prześcieradłem, kiedy tam Justine, to chyba najciekawsze albo najlepsze momenty w tym filmie według mnie, kiedy tam Justine cierpi sobie pod tym prześcieradłem. No i jest scena pod prysznicem, tylko że tutaj w odróżnieniu od Junior Justine rzeczywiście się myje i zmywa z siebie tą całą farbę. No i myślę, że tak przypominając te charakterystyczne dla Ducournau sceny i sekwencje możemy pożegnać się i dziękuję jeszcze raz, Adam, że zaszczyciłeś nas swoją obecnością i no co, przypominam, że warto sprawdzić audycję Adama, Gdzie dwóch się boi, o horrorach. One są poprowadzone trochę lepiej niż ta dzisiejsza, ale...
Czy ja wiem, czy lepiej, inaczej na pewno, bo jednak tam nasza formuła z Maćkiem ma bardziej taką konwencję luźnej pogadanki o różnych rzeczach, które nam się udało zauważyć podczas seansów, gdzie jakby nie sugeruję, że się nie przygotowujemy merytorycznie do odcinku, bo tak. To też robimy, ale no jest takie bardziej nieskryptowane to. Czy to zaleta, czy wada, no to już wydaje mi się, że ani jedna, ani drugie. A jeszcze jedno, co chciałem powiedzieć odnośnie tej sceny rozmowy o gwałceniu małpy, to wydaje mi się, że to też jest ciekawe w kontekście generalnie wegetarianizmu, bo tam jedna ze studentek pyta Justine, czy w takim razie tam zrównuje zwierzęta z ludźmi, czy coś tego typu. Tak. I to mam wrażenie, że jest bardzo, może nie częste, ale jedno z takich powijających się od czasu do czasu i jedno z głupszych argumentów, jeśli chodzi o wegetarianizm i generalnie, czy weganizm, i nie jedzenie zwierząt, czy nie wykorzystywanie ich w jakiś tam, nie wiem, do pracy, czy coś tego typu, że to właśnie grozi, że jeśli nie będziemy tych zwierząt zabijać po prostu i hodować w tych strasznych warunkach, jak są hodowane te wszystkie kurczaki, krowy i tak dalej, to właśnie skończy się tak, że będziemy równać ludzi i zwierzęt.
Tak.
I trochę nie o to chodzi, ale no, do bardzo wielu rzeczy da się przekonać samego siebie, jeśli się odpowiednio mocno uwierzy w swoje dziwne przekonania.
Tak, dlatego ja przekonuję wszystkich, którzy tego słuchają, żeby sprawdzili, gdzie dwóch się boi, a za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji Titane. Także na dziś to tyle. Cześć.
Cześć, dziękuję za zaproszenie.